Czytanie z księgi proroka Daniela. Daniel powiedział do Nabuchodonozora: Ty, królu, patrzyłeś. Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku, stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, piersi jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza. Stopy zaś jako częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka. I ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je wiatr, tak że nie pozostał po nich nawet ślad. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. Ty, królu, królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, w którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne, i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi, ty jesteś głową ze złota. Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo, miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś królestwo będzie trwało jak żelazo. Żelazo, co wszystko kruszy i rozrywa w kawałki, jak żelazo, co miażdży. Zetrze i zmiażdżono wszystkie inne. To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi. Będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z molistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny, oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z molistą gliną, oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością. Podobnie jak żelazo, nie da się pomieszać z gliną. W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starło żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie go pewne.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go nauczycielu, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie. Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas, nie chodźcie za nim. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach, to najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Codziennie od poniedziałku do soboty będziemy czytać fragmentami tak zwaną mowę eschatologiczną Jezusa Chrystusa według Ewangelii Łukasza, czyli zapowiedź końca Jerozolimy i końca misji narodu wybranego, ponieważ ten, na którego czekała, którego znakiem, jakby zapowiedzią, obietnicą była świątynia jerozolimska, już straci na znaczeniu. Zaistniała w tajemnicy krzyża inna świątynia. Wszyscy chrześcijanie, którzy się otworzą na miłość Bożą, na miłosierdzie Ojca, krzyżu, zmartwychwstaniu staną się żywą świątynią i rozejdą się po świecie. Ten fragment, którym Jezus otwiera tę mowę o sprawach ostatecznych, mówiąc po polsku, co się ostatecznie stanie z Izraelem, z Jerozolimą, ze świątynią, kamień na kamieniu nie zostanie. Mimo że świątynia jerozolimska była bardzo starannie odbudowywana przez Heroda Wielkiego i jeszcze nie była na dobrą sprawę ukończona. Była imponującą, może najpiękniejszą budowlą świata starożytnego. Ogromnym nakładem budowana. Oczywiście Herod Wielki, kiedy dowiedział się, że trzej mędrcy przyszli oddać pokłon Mesjaszowi, to wtedy tego, którego zapowiadała świątynia jerozolimska, chciał skrócić o głowę, ale mu się nie udało. Tym niemniej, jeżeli budował tę świątynię, a budował rzekomo z pietyzmem, bo najpierw zawodu uczył kapłanów i kapłani dokonywali przebudowy tych najświętszych miejsc, to w gruncie rzeczy budował pomnik własnej pychy, własnej próżności. Ta świątynia przestanie istnieć. Pytają apostołowie, kiedy to nastąpi. I my już wiemy, że Jezus ostatecznie swoją mowę podsumował i że tam, gdzie jest padlina, tam zbiorą się jej sępy. Że naród wybrany, odrzucając życie Boże w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, jest padliną, jest trupem rozkładającym się. I tam zgromadzą się sępy, czyli tam pojawi się świat demonów, który będzie niszczył Izraela. Wtedy, kiedy już do końca zaowocuje brak daru mądrości. I ta mowa Jezusa Chrystusa w tym fragmencie ostrzega nas, że pod Jego imieniem, nie tylko w czasach przed rokiem 70, przed zrywem powstańczym, ale pod Jego imieniem w rodzinie ludzkiej pojawiać się będzie wielu, wielu Mesjaszy, ludzi z wielkimi ambicjami pod moim imieniem. Jeżeli ktoś działa pod imieniem Jezusa Chrystusa, jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa, a nie dopuszcza w sobie do głosu daru mądrości, to podobny los go czeka. Podobny grzech popełnia. I w historii Kościoła było bardzo dużo i jest bardzo dużo ludzi działających pod imieniem Jezusa Chrystusa. Ja dla Jezusa Chrystusa. Ale w stylu Heroda, w stylu Izraela, mam nadzieję, że zrealizujesz moje ambicje. To, co ja chcę dla ciebie zbudować. Nie dopuszcza się jednocześnie do głosu daru mądrości. A dar mądrości, o tym właśnie mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, do którego teraz przychodzimy. Zwróćcie uwagę na to, że wtedy, kiedy zaistniała pełnia czasu, pełnia wierności Boga wszystkim obietnicom, Izrael na czele z całą świątynią stał się antychrystem. Antychrystem. I cała księga Daniela uprzedza nas, jeżeli wy nie odkryjecie w księgach świętych darów Ducha Świętego, ich misji w waszym życiu, jeżeli to ja nie będę działał w darach Ducha Świętego, to nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy, jak staniecie się antychrystem. No i niestety Apokalipsa pokazuje ten powolny proces. Jak Izrael z narodu wybranego, był antychrystem, stał się antychrystem i po dziś dzień nie widzi swego grzechu, uważa, że jest wszystko w porządku, tylko dziwnie Bóg milczy. Dziwnie Bóg milczy. I teraz przejdziemy do tej katechezy z pierwszego czytania, czyli rozdział drugi. Sen Nabuchodonozora o posągu. Ja przypomnę to, co wczoraj powiedziałem. Obiecałem wam schemat, ale świecznik to sobie sam narysujecie w domu. Świecznik. Skąd się wziął świecznik? Otóż świecznik wziął się stąd, że mamy cztery Ewangelie. Każda z Ewangelii kończy się tajemnicą krzyża. Kończy się tajemnicą krzyża i zmartwychwstania. Z tym, że każda z Ewangelii ma inny temat. Jezus Chrystus w krzyżu i zmartwychwstaniu rozwiązuje inny temat. I tak w Ewangelii Mateusza rozwiązuje problem, który zaistniał w życiu Abrahama. Problem zrodzenia potomstwa nie tylko dla tego świata według ciała, ale zrodzenia dla Boga, dla nieba. I to się rodzi tylko z obietnicy. Tak jak z obietnicy narodził się Izaak. Czyli Słowo Boże ma moc rodzenia tego, czego się od nas domaga. To jest Mateusz. Marek, druga Ewangelia, kończy się też krzyżem, odsłania ducha najbardziej niepłodnego, stworzenia najbardziej niepłodne, szatana. To nie jest zdolny do płodnej miłości. Odsłania go i demaskuje, mówiąc nam, dopóki ja, Chrystus zmartwychwstały, was nie zamieszkam, to wy nie macie szans, dzieci, żeby się przeciwstawiać tej niewidzialnej sile, temu sprytowi niewidzialnemu. Łukasz to mało uwolnić od złego ducha. Jeszcze się trzeba napełnić Duchem Świętym. I Ewangelia czwarta, ostatnia, mówi orzeł w locie. Ja się posługuję przede wszystkim historią, żeby zbawiać narody, żeby zbawiać każdego z was osobiście. Czyli historia każdego z nas jest historią świętą. I myślę, że daję wam od czasu do czasu Pan Jezus takie światło. Wszystko w twoim życiu prowadziło cię do tego momentu, że zrozumiałeś, że wszystko miało sens. Czyli Ewangelia Jana uczy nas sakrum historii, że nie ma wydarzeń ani dobrych, ani złych. To my decydujemy, czy to jest dobre, czy to złe. Bo jeżeli we mnie mieszka krzyż chwalebny, dary Ducha Świętego, to wszystko jest dobre. Dlatego, który ma żagiel krzyża chwalebnego w sobie, każdy wiatr jest korzystny. To tylko kwestia posługiwania się tym żaglem. Mamy cztery Ewangelie i z tych czterech Ewangelii Duch Święty układa świecznik, który jest na początku Pisma Świętego. Że Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni, a w 7 dniu odpoczął. Że ostatecznie całe Pismo Święte, cała historia zbawienia prowadzi do tego, żeby zaistniał z czterech tych kresek, ułożyć Ewangelia Jana w środku, najważniejsza, która przenika całą historię od początku Adama i Ewy aż do zamknięcia historii, bo jest Ewangelią o sądzie ostatecznym, jak ostatecznie Bóg osądził świat sądem miłości i miłosierdzia, a wszystkie inne Ewangelie to są te ramiona świecznika. Też cztery kreski. Świecznik składa się z czterech kresek. I tu jest automatycznie podana specjalizacja poszczególnych Ewangelii. Specjalizacja, tak jak w medycynie, jest specjalizacja. Ewangelia na dole, Ewangelia Mateusza specjalizuje się w darze mądrości i rozumu. Nie będziemy teraz tego rozwijać. Ewangelia Marka specjalizuje się w darze rady i męstwa. Żeby się przeciwstawić szatanowi, trzeba w sobie rozwinąć dar rady. Słuchać, co Bóg radzi, co głos Boży we mnie radzi. Bo inaczej demonek będzie się nami posługiwał. I trzeba być mężnym. Trzeba przyjąć to, co Bóg dopuszcza. I dar umiejętności pobożności to jest Ewangelia Łukasza. Księga Daniela rozwija katechezy o 7 darach Ducha Świętego. Rozumienie Księgi Daniela w czasach przed Jezusem Chrystusem dla tych ludzi było inne. Oni mieli z Księgi Daniela czerpać inny pokarm. Ale my po spełnieniu przez Jezusa Chrystusa Ksiąg Świętych Starego Testamentu, po spełnieniu proroków, my mamy już inaczej, pełniej czytać Księgę Daniela. I to jest propozycja dla mnie i dla was. Żebyśmy wyszli z postawy, którą Jezus zarzuca na początku, w pierwszym liście do chrześcijańskich, w liście do Efezu. Leństwo. Wszędzie jesteśmy pracusiami. pracusiami tytana pod ciele sutanny kapią z potu, ale gdy chodzi o poznanie Pisma Świętego, przeczytam i lecę i się trudzę bez daru mądrości. A czego Bóg chce? Nie, Panie Boże, Ty tylko błogosław, i czego Ty chcesz, to ja wiem, tylko błogosław. I budujemy takie pomniki, głowa złota, pomysły, piersi, które mi oddają ze srebra, tu z brązu, biodra też z brązu, nogi z żelaza, tylko niestety nogi, na których to stoi, to jest część żelaza, gliny, która się nie łączy, to jest krochutkie, słabe, wyrijakie. I udowadnia to kamień, który gdzieś tam ktoś u góry strącił i uderzył w ten pomnik. Oczywiście, tu chodzi o Izraela, w którego uderzył kamień w chwili zmartwychwstania. Zaglądajcie do tak zwanych, uczcie się tak zwanej eskutacji. Mówiąc o kamieniu, w księdze Daniela Duch Święty nawiązał w księdze proroka Izajasza do tego tekstu. Przeto tak mówi Pan Bóg: oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów złożony. Kto wierzy, nie potknie się i weźmie sobie prawo, miłość jest krzyża, za miarę i sprawiedliwość za pion. A zatem ten pierwszy sen Nabuchodonozora to jest sen o tym, o czym będą śnić wszyscy, którzy otrzymują władzę, wszyscy panujący, ale nie tylko wszyscy obejmujący władzę. Dajcie mnie władzę w wyborach, a zobaczycie, że Polska to będzie nowa Japonia. Wybierzcie mnie. I tak po kolei wszystkie partie po dziś dzień mają sny. I mówią, a ja jestem wierzący, pod imieniem Chrystusa występuje. Ba, wszyscy prowincjałowie mają sny. Wszystkie matki prowincjalne mają sny o potędze. Teraz ja. Teraz zobaczycie. Zobaczycie. Teraz ja. Bez daru mądrości. A dar mądrości, toście czytali w tej mojej książeczce. Mądrość jest w ziarnie, w Słowie Bożym, w czymś bardzo pokornym. Z tym ziarnem jest związana i Boża mądrość, i Boża wszechmoc. Wejdziesz, otworzysz się na Bożą mądrość, popłynie wszechmoc. Bóg ci będzie błogosławił. Pominiesz, zignorujesz, to diabeł, te ptaki wydziubią. Diabeł wydziubie, najpierw to jest Słowo Boże. Nie będziesz czas miał na Pismo Święte. Ziarno posiane na drodze, padnie na skałę. Skała to są ludzie ambitni. Ambitni. My sobie poradzimy. Nie dają się zasymilować Słowo Boże. Darowi mądrość. Wreszcie międzyciernie. Gorliwość faryzeuszy. Bóg dał 10 przykazań, a oni 613 stworzyli. Międzyciernie. Namnożyli. I my namnożyliśmy prawa kościelnego, konstytucje zakonne. Wszystko. Jak nasz święty Ignacy ułożył konstytucję, to z uraczem powiedział: a po co to? Może to spalimy? A czy mam krzyż, nie wystarczy? A to my się rozpadniemy. To dziwny Boże się rozpadniecie. I tak wielu twórców zakonów to przeżywało. Święty Franciszek z Asyżu to przeżywał. I papież na nim wymógł: napisz konstytucję. Płacząc pisał. Ciągle wierzymy w obręcze, a nie wierzymy, że Jezus może być magnesem od wewnątrz. I wtedy wystarczy tylko obręcz tu przebijać na wizytacjach różnych zakonnych. Tu, bo tu przecieka. Tu smród wychodzi. Oczywiście nie jest wykluczone, że rzeczywiście Bóg dał Nabuchodonozorowi taki sen. Być może. I Nabuchodonozor był pełen podziwu. Ale siła tego snu, że on zawładnie całym światem, była tak potężna, że jemu to przychodziło. Tak jak nam przychodzi zresztą. Ile razy ja się w życiu nawracałem. Boże, kochani, byście wy widzieli, to byście tego nie zliczyli. Każdy z nas. Tym niemniej, z tego wydarzenia, z tego snu, Jezus czyni dla nas katechezę o darze mądrości, ostrzeżenie, że dla Izraela najpierw. Co się stanie z Izraelem? W Izraela w roku 70 uderzy kamień przekleństwa i rozpadnie się, rozpadną się ich sny. I oczywiście my sprawujemy władzę nad tym królestwem nas i też mamy sny Nabuchodonozora. Ja pamiętam moje lata kapłaństwa, miałem sny Nabuchodonozora. Jak, żeby to skutecznie działać, a ile? Potężną bibliotekę miałem zgromadzoną, za mną ciężarówkę jechała z książkami. To ciężarówka wiosła sny Nabuchodonozora. A później Bóg dał chorobę płuc w Szczecinie, życie mi uratowali, podstawowe książki z Pisma Świętego złapałem do Świętej Lipki. Tu mnie zakodowali na stryżku, mówi, długo nie pożyję już z tego, co my wiemy. Bóg mnie ogołacał. Już nie sięgam do tych komentarzy, do których kiedyś sięgałem, bo tam wiem, że tam nie ma życia. Że komentarzem jest życie Jezusa Chrystusa. I że On interpretuje, że na modlitwie On daje świat. Zapamiętajmy sobie. Tu na dole świecznika wpisujecie sobie to, o czym wczoraj czytaliśmy, że na dworze Nabuchodonozora było czterech młodzieńców. Czyli w Izraelu po zmartwychwstaniu Chrystusa, po zbawieniu świata, byli wyznawcy czterech Ewangelii. Na dole. Jeżeli mówię, że każda Ewangelia się kończy krzyżem, to znaczy się kończy darem bojaźni Bożej. Do jakiego szaleństwa posunął się Bóg Ojciec, że dał swego Syna Jezusa Chrystusa. I każdej Ewangelii w gruncie rzeczy te trzy lata to jest tylko wstęp do męki pańskiej, do śmierci. Do tego szaleństwa, bojaźni Bożej, o to by nas nie otracić. A my odczytamy sobie w niedzielę palmową mękę pańską i później tam trochę by tego. Ale w gruncie rzeczy nie ma w nas daru bojaźni Bożej. Nie żyjemy tym darem bojaźni Bożej. Teraz może dobrze, że jest ta awantura o krzyże. Bo może pomyślimy, przepraszam, ale co dla mnie dotąd ten krzyż znaczy, który chcą zdjąć? A może by go odkryć w sobie, bo tam w momencie Chrztu Świętego Duch Święty zawiesił krzyż. Jest ta litera tau. Może tam to jest nieużytecznie powieszone. A więc tu na dole było czterech Ewangelii z tego daru bojaźni Bożej, z tajemnicy krzyża wyrastają te inne dary. Pierwszy to jest dar mądrości i że bez daru mądrości wszystko jest zbudowane na nogach glinianych. Się nie ustoi. I że w ogóle świat buduje na, polega na tych ludzkich nogach. I to, co buduje cała Europa teraz przez Unię gospodarczą, nie tylko gospodarczą, ale zaczynają, chcą mieć władzę nad etyką, nad moralnością, nad religią, to właśnie warto im wysłać portret. To jesteście wy. To w herbie sobie umieśćcie. Bez daru mądrości. To są sny o potędze, które się nie zrealizują. Uderzy was kamień z krzyża. No, to tyle. Na jutro przeczytajcie sobie, będziemy komentować. Oczywiście czytajcie sobie z tej książeczki, tam jest jeszcze rozwinięty ten dar mądrości, że Izrael, który się nie żyje Słowem Bożym, księgami świętymi, najpierw pójdzie do niewoli babilońskiej w czasach Jezusa Chrystusa, rozproszy się po świecie i przed tym wszystkim Jezus Chrystus ostrzega. Czyli bez daru mądrości w naszym życiu, w życiu narodu, w życiu Kościoła wkracza wiele, wiele cierpienia, którego Bóg nie chciał. A ze snami, które mamy, ze snami Nabuchodonozora, to idźmy do Jezusa i składajmy Mu pod krzyżem. A takie sny, wbrew pozorom, każdy z nas ma. I świat, który nas otacza, ma takie sny. Sny Nabuchodonozora. Przecież to tak jest piękne. W głowie wszystko. Takie piękne.